którym chciałem dzisiaj się dzielić, to znów pewna myśl, która chyba 2-3 dni temu w czasie czytania Słowa Bożego jakoś dotknęła mojego serca. No i stąd też przygotowałem pewne słowo, aby z wami się podzielić. 13 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, werset 20 i 21. I znów rzekł: do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w 3 miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. Kochani, czytamy w Słowie Bożym w wielu miejscach o Królestwie Bożym. Pytanie, kto jest uczestnikiem Królestwa Bożego? Kto jest domownikiem Królestwa Bożego? Marek jest. Ci wszyscy, którzy narodzili się na nowo. A więc do Królestwa Ciemności należą wszyscy ludzie, którzy narodzili się raz. Do Królestwa Światłości należą wszyscy, którzy narodzili się 2 razy. A więc wszyscy, którzy urodzili się z wody i z ducha, jak powiada Ewangelia Jana, 3 rozdział. Wszyscy, którzy urodzili się według słowa, według pisma, narodzili się na nowo, a więc wyznali grzechy swoje Bogu. Odwrócili się od tych grzechów, żyją w posłuszeństwie Słowu Bożemu i wierzą w ofiarę Jezusa Chrystusa. Wierzą w to, że Jezus Chrystus oddał za nich, za mnie osobiście życie na krzyżu Golgoty, przelał swoją świętą krew. Te osoby należą do Królestwa Bożego. I czytamy, jak wspomniałem, o Królestwie Bożym bardzo wiele fragmentów w Słowie Bożym. Na przykład jest taki fragment, że Królestwo Boże jest pośród was. Tak? Jest. Albo też Królestwo Boże jest w was. W was. Czyli my należymy, my jesteśmy domownikami czy uczestnikami Królestwa Bożego. I w tej samej Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, 1 i 2 werset nam mówi, Pan Jezus mówi takie słowa, Słowo Boże mówi. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. A więc my jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego i mamy głosić Królestwo Boże i mamy uzdrawiać. Bóg każdego chrześcijanina, każdego nowonarodzonego chrześcijanina powołał do głoszenia Królestwa Bożego. Inne miejsca Słowa Bożego nam mówią, że jesteśmy budowniczymi Królestwa Bożego. I co takiego mamy rozgłaszać? Mamy rozgłaszać wartości albo zasady Królestwa Bożego. Ale bracia i siostry, nie chodzi tylko o rozgłaszanie, bo przede wszystkim myślę, że chodzi o życie według zasad Królestwa Bożego. A więc na pierwszym miejscu powinniśmy żyć według zasad, według wartości Królestwa Bożego, a potem mamy także te wartości, te zasady Królestwa Bożego głosić. Jakie to zasady, jakie to wartości? Być może wspomnę chociaż trochę, ale przecież wszyscy wiemy. Moglibyśmy tutaj wspomnieć owoce Ducha Świętego, moglibyśmy wspomnieć postawę Pana Jezusa, to kim On był, jak postępował i to są te wartości Królestwa Bożego. Moglibyśmy wspomnieć tutaj o nauce Pana Jezusa, nauce apostolskiej wynikającej czy zapisanej w listach apostolskich. A więc te wartości Królestwa Bożego mamy przekazywać. A przede wszystkim myślę, że chodzi o przekazywanie tej prawdy o Jezusie Chrystusie, że tylko w Nim jest zbawienie, że tylko dzięki Niemu mam przebaczone grzechy, że tylko przez Niego jestem nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. I Słowo Boże bardzo wyraźnie nam te zasady Królestwa Bożego przedstawia. I jak wspomniałem, są to wszystkie te zasady, te wartości, do których prowadzi nas Duch Święty. A Duch Święty nie będzie prowadził nas ani do zazdrości, ani do zawiści, ani do gniewania się, ani nawet do jakiegoś takiego pogardzania drugim człowiekiem, ani takiego spojrzenia negatywnego. Do tego Duch Święty nas nie prowadzi. Duch Święty nas prowadzi raczej do czegoś innego. Że będę szanował drugą osobę, cenił, doceniał to, kim jest, to, co robi, będę dobro czynił. To są te wartości, którymi mamy się kierować. Oczywiście ja wspomniałem tutaj dwa czy trzy elementy, ale ich jest całe mnóstwo. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, w 33 i 34 wersecie Pan Jezus mówi pewne podobieństwo. Podobieństwo. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Potem czytamy dalej, dalsza treść tego podobieństwa, ale zatrzymamy się w tym miejscu. Czytamy o gospodarzu. Wspomniany gospodarz w tym podobieństwie, czytamy, zrobił wszystko. Wszystko. A więc czytamy, że co zrobił? Zasadził winnicę. Potem ją ogrodził płotem, zabezpieczył. Potem czytamy, wkopał w nią prasę, a więc przygotował już do tego okresu, kiedy już winogrona będą takie dojrzałe, że będzie można tą prasą, te winogrona wyciskać i będzie wspaniałe wino. Potem czytamy o tym, że zbudował wieżę. Zbudował wieżę po to, aby można było obserwować, aby można było tutaj jakoś przypatrywać się tej winnicy, pielęgnować to, co jeszcze można powiedzieć. Gospodarze wiedzą, że tam trzeba pójść, zobaczyć, dojrzewa czy nie dojrzewa, jeszcze trzeba poczekać. A więc to wszystko przygotował ten gospodarz. A potem czytamy, że wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. Wydzierżawił ludziom, którzy mieli co robić? Tak naprawdę pilnować. Oni nie mieli żadnych innych zadań. Tam było zasadzone, to było ogrodzone, to było wszystko zabezpieczone. Była prasa, była ta wieża. Oni mieli po prostu pilnować. Pilnować. I czytamy, że gdy nastał czas winobrania, gospodarz posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. A więc oni mieli tylko pilnować i potem mieli się tylko zgodzić albo wydać te owoce. Mieli po prostu dać te owoce. A więc tak naprawdę mówiąc, można powiedzieć, że to, co im zostało dane, zabezpieczone całe ich życie, zabezpieczone, teraz mieli tylko oddać to, co im ktoś inny dał. Ale czytamy dalej w tej historii, że kiedy przyszli słudzy tego gospodarza, to jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego jeszcze ukamionowali, czy coś to tam z nim zrobili. A potem ten gospodarz jeszcze kogoś innego posłał. A więc, bracia i siostry, ci ludzie, ci wieśniacy nie musieli robić wszystko, nie musieli robić niczego. Wszystko mieli gotowe, wszystko mieli jak na tacy przygotowane. Mieli pilnować. A więc gospodarz zadbał o to, aby zasadzić winnicę, ogrodzić ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę i oni mieli teraz tylko pilnować. Wszystko to zrobił ten gospodarz doskonale. I to jest, drodzy bracia i siostry, doskonały obraz tego, co zrobił Pan Jezus Chrystus na Golgocie. Zrobił dla nas wszystko. Dał zbawienie, dał nowe życie, dał radość, dał pokój, wino, radość, wszystko jest dla nas dostępne. Naszym zadaniem jest żyć na tej ziemi, pilnować tego, czego otrzymaliśmy, pilnować tego nowego życia, troszczyć się o to, aby Królestwo Boże we mnie funkcjonowało tak, jak należy, troszczyć się o to, aby w końcu wydawać owoce, bo przecież żyjemy po to, aby wydawać owoce z naszego życia. A więc Chrystus dla nas uczynił wszystko, byśmy byli zbawieni. Wszystko uczynił już na Golgocie i teraz oczekuje od nas, tak jak oczekiwał ten gospodarz od wieśniaków, abyśmy owoc wydawali. Owoc. Bracia i siostry, Bóg wypatruje z nieba i patrzy, jakie to są te nasze owoce. Chcę, abyśmy te owoce wydawali. Jakie to mogą być owoce? No tutaj oczywiście te owoce Ducha Świętego, o których już wspomniałem w liście do Galacjan zapisane, ale też owoc zaangażowania naszego, owoc naszych warg, owoc takiego poświęconego życia, postępowania w posłuszeństwie Słowu Bożemu. To jest owoc, który wydajemy. Ale czytamy w tym podobieństwie, że kiedy nastał czas winobrania, wieśniacy mieli zatwardziałe serca. I skutek, czy w konsekwencji czytamy, że gospodarz się rozgniewał i czytamy, że wytracił sromotnie tych ludzi, którzy nie wydali owoców. Wiecie, to jest strasznie straszne słowo, ale to jest prawda, to jest prawdziwe słowo. Bóg oczekuje owoców. A więc mamy dbać o winnicę, dbać o swoje życie, dbać o życie nie tylko swoje, ale dbać o to, aby Królestwo Boże się rozszerzało, aby mamy głosić Królestwo Boże, żyć wartościami tego Królestwa Bożego i wydawać owoce. A więc los tamtych ludzi się skończył tragicznie i niezwykle ważne jest to, abyśmy o to dbali. I teraz przechodzimy do tego pierwszego podobieństwa, które przeczytaliśmy. Bo Bóg chce, aby Królestwo Boże rozszerzało się w nas, we mnie, osobiście, indywidualnie, w tobie, bracie, siostro, w twoim życiu, w twoim sercu, ale też w twojej rodzinie, także w społeczności, w której jesteś, w pracy, w szkole, ale także w zborze, czyli aby zbór także się rozszerzał. I Bożym pragnieniem jest to, aby to Królestwo Boże się rozszerzało, jak ta właśnie wspomniana mąka, do której ten kwas się tam dodaje. Dziękuję. Dostarcza. Słowo mi takie przychodziło, przychodzi o dodanie. A więc do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. Ja się nie znam na pieczeniu, akurat tutaj brat Mirek Gaborek gdzieś uciekł prawdopodobnie mieszać ciasto, bo on w ciągu nabożeństwa chodzi mieszać ciasto do piekarni, no taki los brata naszego. Ale ja się na tym nie znam, ale myślę sobie, bo jakoś tak wydaje mi się, że kwasu, który daje się do ciasta, jest w stosunku do ciasta bardzo niewielka ilość, prawda? Kto się na tym zna lepiej niż ja? Bardzo malutko. Ile to może być? W stosunku do wagi mąki, czy tam tego ciasta już, ile tego kwasu może być? Taka garść, ale do ile?
Do
aha. Aha. No, gdyby to było 1 do 10, to tego dość dużo. Ja myślałem, że tego tak 1 do 100 może jest, ale no, ja się nie znam, mówię, i dlatego być może, znaczy drożdży na pewno się daje jeszcze mniej, mówię tutaj w stosunku takim wagowym. Okej, zostawmy ciasto, bo nie ma Mirka, więc nie będziemy sprawdzać. Ale czytamy tutaj, że Królestwo Boże podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. A więc chodzi o ten kwas. Chodzi o to, aby ten kwas był taki skuteczny w działaniu, aby ten kwas działał w tej mące. I chociaż tego kwasu jest rzeczywiście mało, to ma on taki wpływ ten kwas, że całe ciasto się zmienia. Zmienia się jego smak, zmienia się jego konsystencja, on rośnie i tam różne dziwne rzeczy się robią. Niektórzy nawet myślą, że to cuda, ale to ten kwas tak działa. I to jest obraz niekiedy pojedynczego chrześcijanina, pojedynczego wierzącego chrześcijanina poświęconego i oddanego Bogu, który ma wpływ na swoje środowisko, wpływ na swoich współpracowników, wpływ na kolegów w szkole. Taki ma być chrześcijanin, takie jest dziecko Boże, mające wpływ. A więc dzisiaj tematem mojego kazania jest wpływ kwasu. Wpływ kwasu. I chciałbym, abyśmy dzisiaj wychodząc z naszego nabożeństwa uświadomili sobie i przeanalizowali, zastanowili się, jaki jest mój wpływ jako tego kwasu, jako osoby, która jest uczestnikiem Królestwa Bożego. I Bóg od nas, drodzy bracia i siostry, oczekuje, że każdy z nas będzie takim zaczynem albo takim kwasem, albo też takimi drożdżami, które w swoim środowisku będzie to środowisko zmieniać. I to jest, bracia i siostry, moje powołanie, to jest twoje powołanie, to jest nasze powołanie, bo nigdy nie powinniśmy pozwolić na to, aby świat wpływał ze swoimi wartościami na nas, ale to my mamy wpływ na świat, amen? My mamy wpływ na świat, jeśli nie mamy, to trzeba to przemyśleć. My mamy wpływ na świat pod warunkiem, że jesteśmy kwasem, że wiemy, że jesteśmy w tym środowisku świadkami, solą ziemi. A więc nawet jeśli jesteś sam w pracy, a jest w twoim zakładzie pracy 100 ludzi, 500 ludzi i nawet jeśli jesteś tam sam, to jesteś tam tym kwasem i cała ta społeczność może się zakwasić, możesz mieć wpływ na tą społeczność, bo przecież tak się dzieje wielokrotnie, że wierzący ma wpływ na inne osoby. Po pierwsze, oczywiście na swoją rodzinę musimy mieć dobry wpływ, aby się zakwasiło. I to się ma zakwasić miłością, radością, pokojem, cierpliwością, dobrocią, miłosierdziem, łagodnością. To tymi rzeczami ma się zakwaszać. A więc ja jestem odpowiedzialny za to, aby w moim domu, w mojej rodzinie, w moim środowisku się to wszystko zakwasiło tymi właśnie owocami, tymi cechami, tymi wartościami Królestwa Bożego. A więc tego Bóg od nas oczekuje. Takie działanie ma ten kwas. Drugą prawdą, która dotyczy kwasu i dotyczy też oczywiście nas, Królestwa Bożego, nas, uczestników Królestwa Bożego, drugą prawdą jest to, że ten kwas objawia swoje działanie wewnątrz ciasta. Kwas, kiedy znajduje się na zewnątrz, kiedy znajduje się poza tym ciastem, nie objawia tego swojego działania. Kwas musi się dostać do środka, więc tam się miesza. W piekarni to są takie widełki, to tak tam to ciasto miesza się i musi ten kwas się tam w miarę równomiernie rozprowadzić w tym cieście. A więc musi dostać się do środka, aby działać. I Królestwo Boże także działa raczej od wewnątrz, aniżeli na zewnątrz. Nie dokona się zmiana w życiu człowieka, jeśli tylko będzie starał sam z siebie, o własnych siłach, stać się osobą moralną, stać się osobą religijną, być może stać się osobą dobrą. To ludzie się starają poprawiać, obiecują sobie, obiecują drugim, że już nigdy już więcej nie wypiję, a za tydzień zawiedzie, bo wypiję dwa razy więcej, nigdy więcej nie będę pewnych rzeczy robił, bo czujemy obciążone sumienie. Ale kiedy Duch Święty dokonuje wewnątrz tej zmiany, kiedy Bóg dokonuje wewnątrz tej zmiany, to wszystko się, całe życie się wtedy zmienia. I zadaniem chrześcijan jest czynić ludzi nowym stworzeniem. Nie chodzi tak bardzo o to, abyśmy ludziom mówili, nie rób tego, nie rób tamtego, nie wolno ci ukraść, nie wolno ci tam przeklinać, nie wolno, bo to być może ludzie będą tak reagować, że w czasie następnego spotkania z nami chcą przekląć, a wymsknie im się, to zamkną usta, bo myśmy im mówili, nie rób, nie przeklinaj, nie rób tamtych rzeczy. Ale zadaniem naszym jest to, abyśmy wprowadzali wartości Królestwa Bożego, a przede wszystkim, abyśmy wprowadzili, czy starali się przekazać to, że Panem Królestwa Bożego, Królestwa Światłości jest Chrystus. Jeśli Chrystus wejdzie do wewnątrz, jeśli Chrystus pojawi się w sercu człowieka, to ciasto się zupełnie zmienia. Ten kwas tam wszystko zrobi. No nie chcę tutaj porównywać Chrystusa do kwasu, bo to słowo można różnie rozumieć. Ale chodzi o działanie wewnątrz naszego życia. I bracia i siostry, Kościół, a więc my, każdy z nas, jest najważniejszą instytucją w społeczeństwie. Najważniejszą instytucją w społeczeństwie, ponieważ tylko Kościół jest taką fabryką produkującą nowych ludzi. Tylko Kościół, czyli tylko ty i ja. Możemy mieć wpływ, oczywiście przez Ducha Świętego, tutaj nie możemy myśleć, że to my tutaj kogoś przemienimy, bo go jakoś przekręcimy i tak, tego się nie da. Ale my mamy przekazywać wartości Królestwa Bożego, żyć tymi wartościami, tymi zasadami i też przekazywać dobrą nowinę o Chrystusie, a On dokona swojego dzieła. I my jesteśmy właśnie tymi osobami, które mają działać do wewnątrz, do serca człowieka. Dlatego nie karćmy ludzi, nie napominajmy ich, ale przekażmy im Chrystusa. I niech od wewnątrz się to dzieło dokona. I właśnie niezwykle istotne jest w tym zakresie to, abyśmy byli zawsze pełni tej duchowej mocy, zawsze pełni Bożego życia, zawsze pełni tych Bożych owoców, bo od Niego to życie pochodzi. A więc Królestwo Boże podobne jest do kwasu, który ma potężny wpływ. Wpływ poruszający, wpływ inspirujący, wpływ zachęcający do nowego życia z Jezusem Chrystusem. I tym kwasem jest każdy z nas. Tym kwasem może być, ten kwas może uczynić wielkich, wielkich rzeczy w życiu naszych bliskich, sąsiadów. Niech by było tak, jak mówili to ludzie w Tesalonice. W Tesalonice ludzie mówili o chrześcijanach takie słowa. Według mnie piękne słowa, chociaż one brzmią tak bardzo ciekawie. Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. Byli tacy, wierzący. Oni wcześniej byli w innym miejscu i nagle pojawili się w Tesalonice. I kiedy ich tam zobaczyli, ci Tesaloniczanie, o, oni zamęt uczynili w całym świecie. I teraz tu przyszli zamęt robić. Tak, oni zamęt zrobili, ale według nas zrobili taki pozytywny zamęt. I chwała Bogu, niechby ten zamęt, niechby Bóg pozwolił nam i użył nas do tego, abyśmy taki właśnie zamęt robili w Gorzowie, poza Gorzowem, w każdej miejscowości tutaj oddalonej przynajmniej 100 kilometrów od Gorzowa. Niechby ten zamęt się tam pojawiał, niechby ludzie zostali poruszeni, zainspirowani, a być może czasem tacy przerażeni, co będzie, kiedy przyjdzie Chrystus, bo przecież tutaj mówimy o Chrystusie, który przyjdzie. A więc jesteśmy jak ten kwas, który ma zmieniać środowisko, ma zmieniać rzeczywistość, która jest wokół nas. I chciałbym, byśmy zwrócili się do Słowa Bożego, zwrócili się do jednej z ksiąg starotestamentowych, do Księgi Ageusza i przeczytali z Księgi Ageusza z pierwszego rozdziału od 1 do 11 wersetu. Tu jest taki, można by powiedzieć, obraz, przybliżony do tego, o czym tutaj mówimy dzisiaj, bo dotyczy odbudowy świątyni w Jeruzalemie. Przeczytajmy ten fragment i Księga Ageusza, strona 1005. Rozdział pierwszy. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na morze i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Może do tego miejsca. Kochani, Słowo Boże tutaj bardzo mocno, bardzo dobitnie przedstawia pewną prawdę. Oczywiście ten fragment, to proroctwo Ageusza, dotyczy określonego czasu, określonego okresu w dziejach narodu Bożego, narodu, o który Bóg się w cudowny sposób troszczył. Ale też to słowo ma odniesienie i do naszych czasów. Możemy z tego słowa i my dzisiaj czegoś się nauczyć. Jedna z najmocniej brzmiących słów, najbardziej takich dosadnych słów, które tutaj występują, wypowiedziane te słowa są dwukrotnie przez proroka Ageusza. Zważcie, jak się wam powodzi, mówi Bóg. Zważcie, jak wam się powodzi. Pytanie, czy dzisiaj Bóg może kierować do nas podobne słowa? Czy dzisiaj Bóg kieruje takie słowa do swojego ludu? Oczywiście, że może Bóg kierować takie słowa. Ale warto, drodzy bracia i siostry, zastanowić się nad tym, nie tylko nad tym, że Bóg kieruje, ale dlaczego kieruje takie słowa. Albo co chce Bóg uczynić, jaki jest cel Boga, że kieruje takie słowa. Albo kiedy, w jakich okolicznościach Bóg kieruje takie słowa, tego typu słowa do swojego ludu. Ja powiem, bracia i siostry, tak, że Bogu chwała za to, że On kieruje swoje słowo do ludu Bożego. Amen. Chwała Bogu. Nawet jeśli to są słowa, które nas tak trochę czasem mocniej dotykają. Chwała Bogu, bo Bóg ma zawsze dobre zamiary, bo Bóg jest Bogiem miłości i On chce coś dobrego uczynić. Bóg chce zmienić nas. I On jest naszym najlepszym doradcą, On jest naszym przyjacielem, On jest Bogiem miłości i On wie najlepiej, jakich słów nam potrzeba. I my ludzie nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić we właściwy sposób swój duchowy stan i określić też być może jakieś powody. Nie potrafimy często przeanalizować swojego życia i nie rozumiemy, co powinniśmy w życiu zmienić. Ale chwała Bogu za to, że Bóg do nas przemawia, że Duch Święty do nas przemawia i może zdarzyć się tak, że Bóg pośle takie właśnie słowo. Zastanów się nad swoim życiem, przeanalizuj swoje życie, bo może Bóg chce coś zmienić, może Bóg chce napomnieć, pokierować w jakiś sposób. A więc zważcie, jak się wam powodzi. Dwa razy prorok Ageusz wypowiada tutaj te słowa. Inaczej mówiąc, zastanówcie się nad waszą sytuacją. Zobaczcie, co dzieje się w waszym życiu. Zobacz, co dzieje się w twoim osobistym życiu. Zobacz, co dzieje się w twojej rodzinie. Przypatrz się swojej służbie. Zobacz, jakie są owoce tej służby, mówi Pan Bóg. Żyjemy w czasie, kiedy myślę, z tym mamy chyba trochę problemów. Mam tutaj na myśli brak czasu. I nie zawsze znajdujemy ten czas, aby tak spokojnie, swobodnie usiąść przed Panem i zastanowić się i przeanalizować swoje życie. Ale Bóg mówi, zastanów się, jak to wygląda. Zastanów się nad swoim życiem i zadaj sobie pytanie, czy jesteś z tego zadowolony? Czy może oczekujesz czegoś innego? A może potrzebujesz przewartościować swoje życie, przemienić? I dlaczego Bóg zapytuje o takie rzeczy, zadaje takie pytania? Kiedy Bóg zadaje takie pytania, to przede wszystkim chodzi mu o to, że chce coś zmienić w naszym życiu, że chce dokonać korekty i pragnie zmieniać nas ku lepszemu. Tak? Ku lepszemu, oczywiście. Bożym pragnieniem jest zmieniać nas ku lepszemu. A więc chce nam błogosławić, chce nas kształtować, chce nas wychowywać. I słowo to Bóg kieruje do całego narodu izraelskiego, ale kieruje je także do każdego indywidualnie tam spośród tego narodu. Jak ci się powodzi? Jak ci się powodzi, Izraelu? Jak ci się powodzi w swoim osobistym życiu? Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, jak się tobie powodzi, siostro i bracie? Jak się powodzi w twojej rodzinie? Jak się powodzi w społeczności, gdzie jesteś, zboże? Jak ci się powodzi? Czy warto zastanawiać się nad tym? Ja myślę, że dobrze jest analizować swoje życie, dobrze jest analizować to, co dzieje się wśród nas i dobrze usłyszeć Boży głos, bo Bóg ma dobre rzeczy. Chce nas przemieniać na swój obraz, na swoje podobieństwo. Ale też Bóg w tym fragmencie tutaj czytamy, chce zwrócić uwagę na to, że jest bardzo ważna taka zależność powodzenia czy osiąganie jakichś błogosławieństw od budowania świątyni Pana, od zaangażowania w te sprawy, które są najważniejsze. Bo Słowo Boże nam mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, czyli mamy szukać tych wartości Królestwa Bożego, nie tylko szukać, ale je dalej także przekazywać. A więc jest zależność od tego, jak ja jestem poświęcony, oddany Bogu i od tego, czy będę miał powodzenie. Powodzenie, bracia i siostry, to nie tylko materialne powodzenie, ale także materialne. Powodzenie przede wszystkim dotyczy naszego wnętrza. Powodzenie, bo jeśli pójdziesz zgodnie z Bożą wolą, oddany, poświęcony Bogu, to najważniejsze, co będziesz przeżywać, to tu w sercu. Boży pokój, odpocznienie w Bogu. I nawet jeśli będą trudności, problemy i kłopoty, jakieś przeciwności, to ten Boży pokój ciebie będzie dalej prowadził. I to jest największe błogosławieństwo. Mieć Boży pokój, mieć odpocznienie w Bogu, mieć pewność, że to, co zrobiłem, podobało się Bogu, zachowałem się tak, aby przynieść Bogu chwały i Bóg jest z tego powodu zadowolony. Drodzy bracia i siostry, słowa te zostały wypowiedziane do narodu izraelskiego w szczególnym momencie historii. Naród ten był w niewoli babilońskiej przez 70 lat. I czytamy w różnych księgach starotestamentowych, że dekretem króla Cyrusa zostali z tej niewoli wypuszczeni. Zostali wypuszczeni. Król Cyrus, chociaż to nie był wierzący człowiek, ale wydał dekret, że mają iść odbudowywać świątynię w Jeruzalemie. Dostali na to pozwolenie, I mieli wyjść. I mieli wyjść. Ale czy wyszli wszyscy? Nie. Okazuje się, że tylko mała część poszła. Mała część wyszła z tej niewoli babilońskiej. Około 50 tysięcy ludzi wyszło, a tam ich było dużo, dużo więcej. Tam ich było zdecydowanie więcej, ale tylko niewielka część powróciła z tej niewoli i należy się zastanowić, dlaczego? Dlaczego nie chcieli powrócić? Przecież to było ich marzeniem, przecież to było ich największym pragnieniem mieć świątynię, własną świątynię w Jeruzalemie. A teraz po 70 latach, kiedy jest szansa, kiedy jest możliwość powrotu, bez żadnego wykupu, bez żadnego okupu, bez żadnego problemu, po prostu idźcie. Oni nie wracają. I jest to taką prawdą, smutną prawdą wynikającą i z tego wydarzenia, ale także wynikającą ze Słowa Bożego, z innych wydarzeń, że ludzie jakoś tak łatwo przyzwyczajają się do życia w niewoli. 70 lat wystarczyło, że oni po prostu jakby zapomnieli, że jest ważna sprawa, że trzeba odbudować świątynię w Jeruzalemie. Ludzie przyzwyczajają się do takiego stanu, w jakim żyją. Kochani, czy może nam, wierzącym, też to zagrozić, że przyzwyczajimy się do takiego stanu, w jakim żyjemy? Wszystko jest w porządku, wszystko jest okej. Nie potrzeba nam zmiany. Ale Bóg chce nas zmieniać. Bóg nas chce zmieniać. I okazuje się, że tylko nieliczni chcą wyjść z tego stanu niewoli, tak jak to było w tym przypadku. Podobnie zresztą było w tym, jak tam czarnoskórzy w Ameryce chcieli być wolni, a znalazł się tylko jeden, Martin Luther King, który wywalczył wolność i prawa dla czarnoskórych obywateli Ameryki. A więc ludzie przyzwyczajają się do stylu życia. Ileż razy to spotkaliśmy już, że człowiekowi, który jest w niewoli nałogu, w niewoli grzechu, siedzi w tym bagnie po uszy i mówisz mu, jest Jezus, który chce ci dać wolność, jest Jezus, który pragnie ciebie błogosławić, jest Chrystus, który ukształtuje czy uformuje twoje życie, który cię odmieni, który da ci nową szansę, nową nadzieję. A ludziom wejdzie tu, wyjdzie tam i żyją dalej w tej niewoli. Ale drodzy bracia i siostry, jeśli Bóg mówi, zastanów się nad swoim życiem, to warto to przemyśleć. Bo jeśli jest to stanem niewłaściwym, stanem złym, to nie jest rozsądnie siedzieć w tym miejscu dalej, ale lepiej skorzystać z Bożej łaski, z Bożej mocy i ten stan niewoli zmienić. I tak to dzisiaj jest. Było wtedy i dzisiaj jest, że tylko niewielu wraca z tej niewoli grzechu. Tylko niewielu chce opuścić to niewolnicze życie. Większość dalej postanawia siedzieć w nałogach ze swoimi problemami, w nieszczęściu, w biedzie. I trudno. I co zrobić? Nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Możemy dalej przekazywać im wartości Królestwa Bożego i oczekiwać na Boże działanie. A więc w tym przypadku tylko niewielka część tego narodu powróciła do Jeruzalemu z niewoli. Reszt pozostali postanowili tam zostać. Ale teraz ci, którzy powrócili, mieli z jednej strony potężne zadanie, ale z drugiej strony wspaniałe zadanie, bo należało odbudować świątynię. Mieli możliwość odbudować świątynię i czy to znaczy, że nie mieli możliwości odbudować też swoich domów? Nie, mieli możliwość odbudować swoje domy. Ale na pierwszym miejscu Bóg oczekiwał od nich, bo po to zostali z tej niewoli wyprowadzeni, że będą odbudowywali świątynię, że rozpoczną odbudowę świątyni. To było ich pierwsze i najważniejsze zadanie. I czytaliśmy tutaj w wersecie drugim, tak mówi Pan zastępów, lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. W czwartym wersecie Bóg kieruje do nich takie słowa. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Czy już czas na to, abyście zajmowali się swoimi sprawami, abyście wyłącznie myśleli i troszczyli się o siebie? Kochani, oni po powrocie z Babilonu zaczęli odbudowywać świątynię. Zaczęli. Zaczęli wykonywać to, do czego ich Bóg powołał. Ale okazuje się, że wystarczyło im sił, zapału, energii na 30 dni. Na 30 dni im wystarczyło sił, a potem opadli z sił, zaprzestali, zrezygnowali. I to tak podobnie jest i dzisiaj, może być podobnie i dzisiaj. Wyraźnie i dobitnie to wydarzenie przypomina to, co wielu ludzi także, co w życiu wielu ludzi także się wydarzyło. Poznali Chrystusa, doświadczyli łaski Bożej, doświadczyli zmiany serca, Bóg wyprowadził ich z Babilonu, z tej niewoli, dał im radość, wrócili do wolności, mogą czerpać od Boga, mają nową szansę nowego życia, a po krótkim okresie czasu opadają z sił. Pojawiają się jakieś chwasty, pojawiają się trudności. I chyba tydzień temu, czy to w czwartek było, wspominałem o tych dwóch rodzajach gleby. Ta gleba albo została, to ziarno zostało zaduszone, troski, łuda bogactw, albo problemy zadusiły słowo. I tak było też w tym przypadku. Zapał zgaśnie, miłość oziębnie, pojawia się zniechęcenie, pojawia się znużenie, brak wytrwałości, kolana omdlewają, ręce opadają. A Bóg mówi do przodu. Pamiętacie hasło z czwartkowego nabożeństwa, ci, którzy byli? Hasłem Królestwa Bożego, czy taką zasadą w Królestwie Bożym nie jest w tył zwrot, ale jest cały czas naprzód marsz, naprzód marsz, naprzód marsz, do dzieła, do boju, do zadania. Do takiego myślenia nad sobą i nawet i pozwolenia, aby Bóg przemieniał mnie, przekształcał na swój obraz. A więc opadli z sił, pozwolili na zniechęcenie, pozwolili na takie znużenie, ten zapał zgasł. I co się wtedy dzieje? Co się wtedy stało w tym przypadku? Czytamy tutaj w drugim bodajże wersecie, przepraszam, chyba... W drugim wersecie czytamy, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana, ale potem w 9 wersecie czytamy, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Kiedy człowiek opada z sił, kiedy popada w stan takiego zrezygnowania, znużenia, kiedy mu kolana mdleją, ręce opadają, to co się wtedy dzieje? Człowiek zaczyna się krzątać koło własnego domu. Zaczyna myśleć tylko o sobie. A przecież Bóg do nich przemówił wcześniej, że to już czas odbudowy domu Pana. 30 dni minęło i oni przestali. Skąd pojawiło się nagle w ich głowach to, że jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana? Ale kiedy tracimy zapał do służby, do budowania domu Pana, to nie widzimy nic poza własnym interesem. Widzimy co? Czubek własnego nosa. Zapał, bracia i siostry, gorliwość, przyjęcie woli Bożej i podążanie za tą wypełnianiu Bożej woli nas uchroni od tego, żebyśmy widzieli tylko czubek własnego nosa. A więc trzeba nam zadbać o zapał, aby ten kwas się ciągle rozszerzał, aby ten kwas ciągle działał. I tak się stało w tym przypadku. Zaczęli się krzątać koło swojego domu, zrobili sobie piękne domy, tafelkami wyłożyli, złotymi, srebrnymi być może tafelkami wyłożyli swoje piękne domy i to wszystko pięknie. Oczywiście Bogu chodzi, Bogu zależy na tym, abyśmy dobrze żyli także tutaj na tej ziemi, abyśmy mieli powodzenie i błogosławieństwo. Ale Bóg pragnie, abyśmy na pierwszym miejscu myśleli, troszczyli się o te sprawy Królestwa Bożego. I pytanie, dlaczego tak bardzo Bogu zależało na tym, aby świątynia Jego była odbudowana? Dlaczego dzisiaj Bogu zależy na tym, aby Kościół Chrystusa się rozszerzał? Dlaczego Mu zależy na tym, abyśmy byli dobrymi współpracownikami, abyśmy do tego Bożego dzieła rękę swoją przykładali, nie odrywali, ale pamiętacie, mówiliśmy, że nie nadaje się do Królestwa Bożego ten, który ogląda się wstecz. Jeśli przyłożyłem rękę do pługa, to naprzód marsz, to dalej, do dzieła i do pracy. I Bóg tak samo jak wtedy, tak samo i dzisiaj zachęca nas do wierności, zachęca nas do wypełnienia Bożej woli, do wierności w zadaniu, które nam powierzył. Wierności w naśladowaniu Pana, wierności w wypełnieniu powierzonego nam przez Boga zadania. Jeśli nam ręce opadają, to potrzebujemy mocy z góry. Jeśli nogi omdlewają, kolana omdlewają, to wyjściem jest upaść na te kolana przed Bogiem i powiedzieć: Panie, wzmocnij moje omdlałe kolana. Jeśli pojawia się znużenie i ziewanie, to trzeba powiedzieć: Duchu Święty, napełnij mnie mocą, bo chcę iść dalej. Tak? Zgadzacie się z tym, kochani, czy nie bardzo? Potrzeba nam na nowo Bożego działania. Na nowo, czyli codziennie. Na nowo to nie znaczy raz na pół roku, ale codziennie. Codziennie odnowienia, odświeżenie. I Bóg chciał, Bogu zależało na tym, aby świątynia była odbudowana, dlatego że po pierwsze świątynia Boża była symbolem Bożej obecności. Tam Bóg przebywał. Tam Bóg chciał mieszkać. Tam, gdzie pojawiała się obecność Boża, pojawiało się zawsze Boże błogosławieństwo. Pamiętacie, w Starym Testamencie czytamy o tym przeprowadzaniu tej Arki Przymierza, tej skrzyni Bożej. Ona pojawiła się w pewnym momencie w domu Obeda Edomczyka, a więc w domu jednego człowieka, bo taka sytuacja się pojawiła. I Bóg błogosławił całemu domowi Obeda Edomczyka. Obecność Boża. Obecność Boża w naszym życiu. Ale dzisiaj symbolem obecności Bożej, dzisiaj tym widocznym symbolem obecności Bożej w tym złym świecie, w tej niewoli grzechu, jesteś ty i ja. Jesteśmy my, ludzie wierzący. Jest Kościół Jezusa Chrystusa i Bóg działa przez Kościół, przez swój Kościół. Bóg działa przeze mnie i przez ciebie. Bóg działa przez człowieka i dlatego powołuje człowieka. Przeze mnie i przez ciebie. Dlatego mnie i ciebie powołał i chce zmieniać okoliczności wokół ciebie. I jeśli nie poddajemy się Bożej woli w różnych aspektach, to Królestwo Boże może nie być widoczne w nas, może nie być widoczne przez nasze życie i wtedy gruzy się pojawiają. Po drugie, Słowo Boże także nam mówi, że w świątyni objawiała się Boża chwała. Objawiała się Boża chwała i dlatego Bóg chciał, aby ta świątynia w Jerozolimie była odbudowana. I po to właśnie miała być odbudowana. I po to także Pan buduje swój Kościół, aby objawiać swoją chwałę, abyśmy usługiwali innym ludziom, bo my możemy, my jesteśmy tym przedłużonym ramieniem Pana i możemy objawiać Bożą chwałę, możemy manifestować Boże życie w środowisku, w którym żyjemy. Oczywiście, jeśli takim życiem żyjemy. Najpierw nim żyć, potem je przekazywać, a także o nim mówić. Mamy być także Bożymi chwalcami, aby składać te duchowe ofiary przyjemne Bogu. Czytamy w Słowie Bożym, że nasze serca są świątynią Ducha Świętego. Przed nawróceniem to nasze życie, nasze serce było w gruzach. Czy nie? Czy było wszystko w porządku? Czy było wszystko ok? Pięknie było. Tak jak w czwartek mówiliśmy, że niektórzy być może wierzący spoglądają wstecz. A gdybym nie był wierzący, to mógłbym tu pokręcić, tam pokombinować i byłoby być może lepiej, ale to jest nierozsądne myślenie. Nie oglądaj się wstecz, ale idź do przodu. Do przodu, patrzy na Jezusa. Tak więc ta świątynia naszego życia ma być ciągle odbudowywana. W świątyni składano także ofiary. Ofiary starotestamentowe. Dzisiaj my mamy możliwość przyjść pod krzyż Jezusa z wyznaniem swoich grzechów i swoje serce oczyścić. Ale świątynia była także miejscem wspólnoty, miejscem spotykania się wierzących czy Izraelitów, budowania się wzajemnego, wspierania, pokrzepiania. I tam w świątyni działo się odbywało się większość różnych świąt. Świątynia była takim centrum życia religijnego Izraela. Wokół tej świątyni się wszyscy skupiali. I też tam się spotykali, aby świętować. Ale okazuje się, że niewola sprawiła, że oni o tym zapomnieli. I oczywiście Bóg nie miał nic przeciwko temu, że Izraelici zajmowali się swoimi sprawami, swoimi domami, bo przecież Bóg rozumie nasze potrzeby, rozumie nasze problemy, czy wie też, że musimy gdzieś mieszkać, gdzieś żyć w jakimś miejscu, w jakimś środowisku. Ale Bogu chodziło przede wszystkim o to, że mieli postawić na pierwszym miejscu nie własne domy, nie krzątanie się wokół swojego domu, ale dom Boży. I w konsekwencji tego, że zapomnieli, zajęli się swoimi sprawami, a skutek tego był taki, że mieli słabe plony, mieli kłopoty handlowe, jedli, a nie byli, nie zaspokajało to ich głodu, pili, a nie gasili pragnienia, problemy się pojawiły. Dlatego, że zajęli się swoimi sprawami. Pracowali ciężko, towarzyszył im pot i znój, ręce ich bolały, a nie było spodziewanych plonów. I Czy może się to zdarzyć w naszym życiu? Dzisiaj, w XXI wieku, w okresie łaski. Może się. Może się zdarzyć, dlatego może się zdarzyć też to, że Bóg powie: zważ, jak ci się powodzi, przeanalizuj, przemyśl, na ile jesteś oddany i poświęcony Bogu. Ja wierzę, że Bóg, patrząc na sytuację narodu swojego, nie był z tego powodu zadowolony. Nie był zadowolony z tego, że oni siali, a mało zbierali. Nie był Bóg zadowolony z tego, że pracowali ciężko, a spodziewanych rezultatów nie było. Nie był z tego zadowolony. Bóg nigdy nie jest zadowolony, że kiedy człowiek pracuje do dziurawego worka. My też nie jesteśmy z tego zadowoleni, tak? Czy to dobrze pracować do dziurawego worka? Namęczyć się, a nic z tego nie mieć? Nie. Za pracę jest dobrze mieć dobrą płacę. Za dobrą pracę jest dobrze mieć dobrą płacę. Jeśli ktoś oczywiście jest leniwy, to dobrej płacy nie będzie miał, ale tu nie o to chodzi. Oni ciężko pracowali, a pracowali jakby dla dziurawego worka. I potem czytamy od 5 wersetu. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry. Sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale. Kochani, Bóg znalazł i Bóg zawsze znajduje rozwiązanie. I tutaj w tym przypadku też Bóg wiedział, jakie jest rozwiązanie. I dlatego po tej informacji o tym, że sieją, a mało zbierają, po tym całym przekazie Bóg mówi do nich, jest wyjście, idźcie w góry, idźcie w góry. I Pan kazał im iść w góry. Iść w góry. No tak, trochę przypomina nam to, kiedy niektórzy chodzą na górę Pana, tak? W Biblii też są tacy, którzy chodzili na górę Pana, chodzili do miejsca, gdzie można spotkać Boga, przychodzili do miejsca, gdzie mogą mieć społeczność ze świętym Bogiem, osobistą, indywidualną. A więc najpierw zadaję im dwukrotnie to pytanie. Zastanówcie się, jak wam się powodzi, a potem mówi, idźcie w góry i zajmijcie się budowaniem domu Pana. Najpierw pójdź do góry, a potem zejdź z góry i zajmij się sprawami ludzi. Tak, taka jest Boża droga. Najpierw spotkaj się z Bogiem, a potem przyjdź z tej społeczności z Bogiem i usługuj innym. Usługuj Kościołowi, usługuj ludziom w środowisku swoim i będąc napełniony Bożą mocą. Bracia i siostry, ja nie chcę powiedzieć, że służbę Bogu powinniśmy postawić na pierwszym miejscu. Nie. Tu nie o to chodzi. Na pierwszym miejscu ma być Bóg. Bóg. Oczywiście służba Bogu to jest uwielbianie Boga, to jest życie, całe życie dla Jego chwały. Natomiast jeśli myślimy o służbie w Kościele, o zaangażowaniu się w jakieś dziedziny życia Kościoła, w jakieś akcje ewangelizacyjne, nieewangelizacyjne, różne inne, to nie ma być postawione na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu ma być Bóg, potem ma być rodzina, a dopiero potem gdzieś tam ma być służba Bogu. Ale wszystko rozpoczyna się od tego pójścia na górę Pana, od tego zrozumienia, co Bóg ma dla nas. Tak więc Bóg ma być na pierwszym miejscu. A służba Kościołowi, służba, zaangażowanie w służbie jest rezultatem społeczności z Bogiem. Rezultatem tego, że tam zrozumiałem, czego Bóg ode mnie oczekuje. I Izraelici, gdyby się krzątali wokół świątyni Pana, Bóg rozwiązałby wiele ich problemów. Nie byłoby tych słabych plonów, nie byłoby tych różnych innych problemów. A tak naprawdę czytamy, że nie tylko nie mieli tego Bożego błogosławieństwa, ale czytamy, kiedy to przynieśli, to Pan Bóg tak zrobił, zdmuchnął. Pan Bóg to zrobił. Wiecie, to takie dziwne dosyć, nie? Ale dlatego Bóg nam tak mocno, tak dobitnie przekazuje, że na pierwszym miejscu jest nasz Pan, jest społeczność z Nim. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. A więc idźcie w góry. Idźcie na górę Pana, pracuj ciężko w modlitwie. Tak, modlitwa to ciężka praca, bracia i siostry. Modlitwa jest cięższą, bardziej cięższą, tak się odmienia słowo ciężka, tak? Cięższą pracą niż głoszenie Ewangelii. Modlitwa jest cięższą pracą niż pracowanie na budowie. Modlitwa jest cięższą pracą niż cokolwiek innego. Pracuj ciężko na górze Pana, a potem zejdź i buduj świątynię. Zejdź, zejdź. Nie bądź obojętny na Pana, nie bądź leniwy, nie bądź opieszały, nie bądź bierny, bo inaczej będziesz pracować do dziurawego worka. I potem Bóg dalej mówi, dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na mosz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Sprowadziłem, Bóg mówi, sprowadziłem posuchę. Nie chce się wierzyć, że Pan Bóg taki jest, ale Bóg ma dobre rzeczy dla nas i dlatego używa różnych sposobów, aby nas przemienić, aby nas przekształtować. I to, co jest najwspanialsze, to Bóg chce błogosławić swój lud, ale ma moc także sprowadzić posuchę. To, czy będziemy mieć powodzenie, obfitość, radość, sytość, czy będziemy doświadczać niepowodzenia, jest w dużej mierze uzależnione od tego, co jest w moim życiu priorytetem. Czy postawiłem budowanie domu Pana? Czy postawiłem troskę o osobiste życie, o osobistą społeczność z Bogiem na pierwszym miejscu? Czy gdzieś tam w biegu złapałem chwilkę czasu na to, żeby powiedzieć, Panie Jezu, to i to, i to, i to, i tamto. Amen. To jest kiepska społeczność. I dlatego może się posypać, mogą się wydarzyć różne rzeczy. Ale kończąc, drodzy,